Witajcie moi drodzy. Tematem mojej usługi dzisiaj jest powtórne przyjście Pana Jezusa. I rozpocznę od fragmentu Bożego Słowa, które czytamy w Ewangelii Jana w 14 rozdziale od 1 do 3 wersetu. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli przyjdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Moi drodzy, od jakiegoś czasu ta cudowna obietnica, myślę, że jedna z najpiękniejszych obietnic Nowego Testamentu, tak rezonuje, tak powtarza się w moich myślach, w moim sercu. Obietnica dotycząca tego, że tak jak Pan Jezus przyszedł na ziemię ponad 2000 lat temu i zapowiedziane to było licznymi proroctwami i szczególnymi wydarzeniami. I stało się to historycznym faktem, pierwsze przyjście Pana Jezusa na ziemię. On się pojawił przez ponad 30 lat. Był wśród ludzi. Tak zapowiedziane przez Niego i jeszcze w wielu innych miejscach Bożego Słowa będzie miało miejsce drugie albo powtórne przyjście Pana Jezusa. I to powtórne przyjście również będzie historycznym faktem. Również On znajdzie się wśród ludzi, znajdzie się tutaj na ziemi. Obiecał, przyjdę znowu i wezmę was do siebie. Mówił to do swoich uczniów. On przyjdzie. I to jest prawda, to jest fakt, z którym dzisiaj z wami chcę się podzielić. On przyjdzie, a jego przyjście jest blisko. I zabierze nas do siebie. Zabierze wszystkich tych, którzy są gotowi i którzy oczekują Jego przyjścia. Ostatnie słowa Pana Jezusa, za chwilę je przeczytam. Ostatnie słowa wypowiedziane tutaj na ziemi. Wypowiedziane również do swoich uczniów. Dosłownie chwilę, w ostatnich minutach przed tym, zanim został zabrany z tego świata. To pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich. I przeczytamy od 8 wersetu. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was. I będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii aż po krańce ziemi. Gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu, a gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście, idącego do nieba. I takich miejsc w Bożym Słowie znajdujemy jeszcze kilka. O tym, że Pan Jezus przyjdzie. O tym, że zanim nastąpi koniec, koniec tego świata, koniec tych wszystkich rzeczy, które dzisiaj widzimy i które są naszą codziennością i które są wydawałoby się normalne. Przyjdzie Pan Jezus i weźmie nas do siebie, abyśmy tam, gdzie On jest i my byli. Weźmie tych, którzy są Jego, którzy są oczyszczeni świętą krwią baranka, którzy skorzystali z tej cudownej mocy płynącej z Golgoty, płynącej ze zbawienia. Tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Powiedział jeden z aniołów do uczniów. Moi drodzy, ten temat i te fragmenty Bożego Słowa, które już przeczytałem i z którymi, które będziemy kontynuować, będziemy je czytać, mają na celu, aby nam przypomnieć. Choć z jednej strony wszyscy to wiemy i jest to dla wielu jasne, oczywiste. Ale może jednak nie dla wszystkich. A przypominanie to też taka Boża zasada, o której wiele razy wspominał apostoł Paweł. I dlatego za chwilę przechodzić będziemy przez jeszcze kilka fragmentów Bożego Słowa, które będą przypominać nam o tym, co powiedział Pan Jezus. Będą przypominać nam o tym, co mówi Boże Słowo na temat powtórnego przyjścia Pana Jezusa. I przeczytamy kolejny fragment, a ten zapisany jest w pierwszym liście do Tesaloniczan, rozdział 4 i od 15 wersetu. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z Nim, porwani będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. To kolejna z tych cudownych obietnic, które mówią nam, że zawsze będziemy z Panem. Myślę, że nie umiemy sobie wyobrazić, nawet po części nie umiemy sobie wyobrazić, co to oznacza. Spotkałem się już z takimi wypowiedziami, z takimi myślami, że w niebie to będzie nudno. Będziemy tylko śpiewać i śpiewać. Jednak to jest wielkie, paskudne kłamstwo. I choć nie potrafimy dzisiaj, teraz, w naszym ciele, z naszymi umysłami ani wyobrazić sobie tego, bo tak mówi Boże Słowo, że to, co do myśli ludzkich jeszcze nawet nie przyszło, to, czego nie jesteśmy w stanie nawet wypowiedzieć czy opowiedzieć, to przygotował dla tych, którzy tam się znajdą. Ja tak dla siebie wyobrażam sobie to w ten sposób, że te chwile tutaj na ziemi, które przeżywałem z moim Panem i przeżywam, te najpiękniejsze chwile, te chwile, w których On dotykał tak blisko mojego serca, w których z moich oczu płynęły łzy, w których odczuwałem, że jest obok, to tylko namiastka. To tylko mały fragmencik tego, co będziemy przeżywać tam, gdy będziemy tam na zawsze, gdy będziemy tam z Nim, gdy nie będzie już smutku, gdy nie będzie płaczu, gdy nie będzie żadnych złych wiadomości, ani żadnych złych ludzi. Trudno sobie to wyobrazić, ale to przygotował dla nas Pan. I przyjdzie taki moment, gdy On przyjdzie, gdy przyjdzie po swój Kościół, zabierze nas, tak jak mówi to Boże Słowo, tak jak czytaliśmy. Lecz czy zabierze wszystkich ludzi z tego świata? Wiemy dobrze, że nie. Posłuchajmy, co Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, są zapisane te słowa w 24 rozdziale. Od 37 wersetu. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich. Tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach. Jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Dwóch pojedzie w jednym samochodzie. I gdy ten moment nastąpi, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwóch będzie pracować w jednym biurze. I nagle jeden zostanie wzięty, a drugi zostawiony. Choć wierzę, że będą też takie biura, w których wszyscy zostaną wzięci. Ale będą też pewnie takie, w których wielu będzie pozostawionych. Dwóch. Dwóch przy jednej pracy, dwóch w podróży, dwóch w jednym miejscu. Ta wypowiedź Pana Jezusa mówi nam o tym, że nastąpi wielkie zdziwienie, a może nawet wielkie rozczarowanie. Przypuszczam, że nawet potężna panika, chaos i nawet trudno sobie to wyobrazić. Co jeszcze? To oznacza, że jeden z tych dwóch był gotowy, oczekiwał, żył w społeczności, a ten drugi nie był gotowy. Żył tak jak ten świat. Jego wartości były inne. Dwóch. Jeden wzięty, drugi zostawiony. To mówi nam o tym, że głęboko powinniśmy zajrzeć w samych siebie. W którym miejscu jestem dzisiaj? Czy gdyby to nastąpiło za chwilę? A może nastąpić? Czy będę wśród tych, którzy nagle przestaną być obywatelami tego świata i przeniosą się do innej rzeczywistości? Fizycznie znikniemy. Może pozostaną po nas jakieś rzeczy, ale to już nie będzie miało znaczenia. Kiedy to się stanie? W dalszej części tego fragmentu z Ewangelii Mateusza, z 24 rozdziału, cytuję dalej wypowiedź Pana Jezusa, werset 42 i następny. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Moi drodzy, drogi Kościele, dzielę się dzisiaj tym słowem nie, aby kogoś straszyć. Choć jeśli zaczynasz się troszkę bać w tym miejscu, w tym momencie, to może być znak, że potrzebujesz porozmawiać ze swoim Zbawicielem. Bo On przyjdzie o każdej z tych pór, o której możesz pomyśleć, to nie będzie ta, ale będzie to inna pora. Czytamy w kolejnych fragmentach Bożego Słowa, że przyjdzie jak złodziej. Czy spodziewamy się złodzieja? Nie. Specyfiką działania złodzieja jest właśnie ten fakt, że się go nie spodziewamy. Że nas zaskakuje. I w momencie, kiedy jesteśmy zaskoczeni, tracimy jakieś dobra, tracimy to, co było obiektem zainteresowania tego złoczyńcy. I choć Pan Jezus nie ma nic wspólnego, ani Królestwo Boże nie ma nic wspólnego ze złodziejami, jednak czytamy kolejne dwa fragmenty, a pierwszy z nich to znowu list, pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5. Od pierwszego. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. I jeszcze w innym miejscu, w drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale i w wersecie 10 czytamy: A dzień pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Jak złodziej. Niespodziewanie, w momencie, kiedy nikt nie będzie o tym myślał, kiedy wszyscy będą zajęci czymś innym, kiedy wielu właśnie nie będzie się tego spodziewać, przyjdzie jak złodziej i zaskoczy, zadziwi. Dlatego Boże Słowo zachęca nas, byśmy byli wśród tych, którzy czuwają. Którzy czuwają i są gotowi. na spotkanie z naszym Zbawicielem. Jakie znaki będą towarzyszyły tym wszystkim wydarzeniom? I na to pytanie również Pan Jezus odpowiada w Ewangelii Mateusza, rozdział 24 od 3 wersetu. Przeczytam ten dłuższy fragment. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? A Jezus odpowiadając rzekł im: baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać. Ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. I będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. To jeden z fragmentów Ewangelii, w których Pan Jezus opisuje te wydarzenia, które będą towarzyszyły, które będą poprzedzały Jego powtórne przyjście. I gdy to czytamy, wiemy o tym, jak bardzo jest to aktualne. I choć wojny były zawsze i towarzyszyły ludzkości, to jednak taka kumulacja, takie zniszczenie, jakie niosą w ostatnich dekadach, w ostatnich latach, obecnie, ten głód, który dotyka tak dużej części ludzkości, czasem żyjąc w dobrobycie, w zupełnym dostatku, nawet nie mamy pojęcia, ile ludzi codziennie nie może wyciągnąć swojej ręki po kromkę chleba. Ile milionów dzieci codziennie nie dostaje jednego posiłku dziennie. A ten mur, o którym tutaj czytamy w Biblii Warszawskiej, to coś, co można przetłumaczyć jak choroby, jak epidemie albo pandemie. Czy nie jesteśmy świadkami takich wydarzeń? Pan Jezus jednak mówi: uważajcie, abyście się nie trwożyli, bo to wszystko musi się wydarzyć. I również to, że z Jego powodu, że jesteśmy Bożymi dziećmi, na całym obliczu ziemi giną tysiące ludzi. I system tego świata wcale nie rozgłasza tych wiadomości. Ale od jednego z liderów organizacji pracującej wśród prześladowanych chrześcijan usłyszałem kiedyś przerażającą informację. Trudno mi w to uwierzyć, ale ktoś inny, kto się tym zajmuje, zawodowo potwierdził mi tą wiadomość. Co 3 minuty, przez całą dobę i 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku, co 3 minuty ginie jeden chrześcijanin z powodu Ewangelii. Czy to nie jest straszne? Że tych 120 minut, które my tutaj jesteśmy, to 40 dusz, które odchodzą w męczeński sposób. To jeden z tych strasznych znaków, które zapowiadają przyjście Pana. Bezprawie się rozmnaża, powiększa. A miłość wielu oziębnie przez to. Letniość, zobojętnienie dotyka nasze społeczeństwo. Poprzez docierające do nas media różnymi kanałami jesteśmy praktycznie obyci ze śmiercią, z morderstwem, z zabijaniem. Ci, którzy to oglądają, nie robi to na nich wrażenia. Także przemoc seksualna i wszelkiego rodzaju nieczystość. Społeczeństwa nasze przywykły już do tego, bo grzech tak bardzo się rozmnożył. To ma także wpływ na Kościół. Na każdego z nas. Taka letniość i zobojętnienie próbują dotknąć nas wszystkich. W Księdze Objawienia czytamy listy do 7 zborów. Któryś z biblistów kiedyś napisał, że oprócz tego, że tych 7 listów do 7 zborów miały konkretne znaczenie w tamtym czasie do każdego z tych zborów, dotyczą one również 7 okresów historii Kościoła. I każdy z tych listów jest jakby przypisany pewnemu okresowi. Ostatni list, list do zboru w Laodycei, dotyczy współczesnego Kościoła. Dotyczy szczególnie Kościoła czasów ostatecznych. I czytamy tam takie słowa. Księga Objawienia, 3 rozdział od 14 wersetu. A do anioła zboru w Laodycei napisz: to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a takżeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Ponieważ mówisz: bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja. Oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. A tak, żeś letni, taki obojętny, taki, który umie odnaleźć się i tu, i tu, i w tym świecie, i w Kościele. I gdy jest w świecie, wygląda jak ten świat. Gdy jest w kościele, wygląda jak kościół. A przez to, że mamy się tak dobrze, że mamy dobrobyt, a czasem można by to nazwać nawet bogactwem, nasze oczy, może wielu, oczy wielu z nas zaślepione są. Znieczulone serce. I to oddala nas od naszego Zbawiciela. Letniość to najgorszy stan, jaki może przytrafić się wierzącemu człowiekowi. Ani nie chłodzi, ani nie grzeje. Taki po prostu obojętny. Ale Pan Jezus mówi, takich wypluję. W Biblii Warszawskiej jest to tak łagodnie określone, gdyż w innych tłumaczeniach napisane jest, zwymiotuję takimi. Niech Pan Bóg strzeże nas i chroni od takiego stanu, stanu takiej obojętności. W drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale od pierwszego wersetu apostoł Paweł do swojego duchowego syna pisze takie słowa. Drugi Tymoteusz 3, od 1 do 5. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Moi drodzy, gdy to słowo przeczytałem, aż gdzieś mnie zatrzęsło w środku. Czy moje życie czasem nie jest zaprzeczeniem? Czy nie przybiera pozoru pobożności? Bo wszyscy dobrze wiemy już. Przez wiele lat nauczyliśmy się zachowywać jak wierzący ludzie, jak chrześcijanie. Jednak nie o ten pozór chodzi, bo on widzi głębię. Możemy próbować okłamywać samych siebie. Możemy próbować okłamywać bliskich. Możemy próbować okłamywać Kościół. Możemy próbować okłamywać cały świat. Jednak on widzi, co jest w środku. Czy to jest pozór pobożności, czy to jest prawdziwa pobożność? Czy to jest pozór miłości, czy prawdziwa miłość? Czy to jest pozór poświęcenia, czy prawdziwe poświęcenie? Czy to jest tylko pozorne oddanie, czy oddanie stuprocentowe? On to widzi. I w Ewangelii Łukasza, w 21 rozdziale, werset 34, Pan Jezus mówi, baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt. I aby ów dzień was nie zaskoczył. To są słowa Pana Jezusa. Pan Jezus dokładnie wiedział, z czym będzie spotykał się człowiek żyjący w czasach ostatecznych. Z czym będzie spotykał się Kościół. Ociężałość. Ociężałość serca. Zmęczenie, brak czasu, lenistwo i wiele podobnych cech. Baczcie, pilnujcie, czuwajcie. Tak mówi Pan Jezus. Wierzę, że przez Ducha Świętego także dzisiaj do nas. Aby serca nasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa, opilstwa. Może to nie dotyczy nas tak na co dzień. Może nie obżeramy się, może się nie upijamy. Ale ta troska o byt, ta nadmierna troska, bo tu nie chodzi o lekkomyślność, że mamy porzucić pracę, być nieodpowiedzialni. I czekać, aż ktoś nam coś da. Ta troska, która spędza nam sen z powiek. Ta troska, która zabiera pokój z naszego serca. Oby ten dzień nas nie zaskoczył. I po tym wszystkim, co przeczytaliśmy, po tych wszystkich zapowiedziach Pana Jezusa, apostołów, już ostatni fragment wypowiedziany i zapisany w Ewangelii Mateusza, rozdział 25. To przypowieść Pana Jezusa o pannach, którą wszyscy dobrze znamy. I pozwolę ją sobie przeczytać. Mateusz 25, od pierwszego wersetu. Wtedy. I już to pierwsze słowo ma tu znaczenie. Wtedy. Gdy to wszystko będzie się przybliżać. Gdy to wszystko już będzie się działo. Tak powiedział Pan Jezus. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk. Oto oblubieniec! Wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych, użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre, o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc, Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Moi drodzy, zewnętrznie nie widzimy żadnej różnicy pomiędzy tymi pannami, które Pan Jezus w tej przypowieści nazwał mądrymi albo głupimi. Razem oczekiwały oblubieńca. To była ich część wspólna. miały zapalone lampy. Jednak jaki był problem tych pięciu z nich, które nazwane są głupimi? Nie miały dodatkowej banieczki, dodatkowego oleju. Nie miały tego zapasu. I tylko to ich odróżniało. I tutaj wychodzi z tego, że te mądre panny były takie bezduszne, takie bezwzględne. Bo tamte proszą je, użyczcie nam trochę. One jednak mówią, że nie mogą tego zrobić. Ponieważ nie mogą dlatego, ponieważ ten olej jest symbolem Ducha Świętego. Ducha Świętego, który płonie w nas jak jasne światło. I tego nie można w żaden sposób pożyczyć. Tego w żaden sposób nie można komuś dać, bo tego nie daje człowiek. To przychodzi z góry. To przychodzi od Niego. To Duch Święty utrzymuje ten ogień w moim i Twoim życiu. On jest tym ogniem. On jest tym olejem, który się spala i towarzyszy temu światłość. To jest ta światłość, o której mówi Pan Jezus: jesteście światłością świata. To nie dzieje się z nas, ale to dzieje się dzięki cudownej i ponadnaturalnej mocy Ducha Świętego w Tobie i we mnie. To ogień miłości do Pana Jezusa. To Duch Święty rozpala ten ogień, że ta miłość nie ostygnie, nie stanie się letnia, ale będzie gorąca. Nie znam i nie słyszałem o letnim ogniu. Ogień zawsze jest gorący. Na ogniu zawsze można się poparzyć, bo ma dużo wyższą temperaturę niż my mamy. Mówi się, że są zimne ognie, ale spróbujcie dotknąć tego zimnego ognia. Tam jest kilkaset stopni. Ten ogień rozpala moje i Twoje życie w gorliwości, w poświęceniu, w oddaniu, w miłości do ginących ludzi wokół nas. To ogień Ducha Świętego. To ogień wiary, która nie ustaje i o której Pan Jezus mówił: czy znajdę taką wiarę na ziemi, gdy przyjdę? Wiarę, która płonie, wiarę, która trwa, wiarę, która jest gorliwa, która jest uporczywa, która nie rezygnuje, która nie odpuszcza. To również ogień oczyszczenia. Ogień Ducha Świętego to również ogień, który oczyszcza. Gdyż nic nieczystego, mówi Boże Słowo, nie wejdzie tam do świętego miejsca, zwanego niebem, zwanego Bożym Królestwem. Więc moi drodzy, kończąc, to Duch Święty jest tym, który sprawia w nas gotowość. To nasze świecące, oporządzone lampy i ten zapas oliwy, każdy dla siebie, każdy dla swojego życia, to oznaka naszej gotowości na Jego przyjście. Wierzę, że Pan Bóg dzisiaj przez Ducha Świętego o tym nam przypomina. O tym dniu, o którym nikt nie wie. Ani sam Pan Jezus nie wie, ani aniołowie, wie tylko Ojciec. Ale ten dzień się przybliża. I będzie faktem, będzie historycznym wydarzeniem, choć nie wiem, czy jeszcze ktoś wtedy będzie spisywał historię. Będzie wydarzeniem, które będzie zapowiedzią końca tego świata, ostatecznego sądu i jeziora ognistego, które będzie udziałem wszystkich niewierzących i naszego odwiecznego wroga, szatana, przeciwnika. Niech Bóg zachowa nas. Drogi Kościele, niech Bóg zachowa nas od tego, byśmy mieli być letni, obojętni, aby nie było zapasu oliwy, aby nasze lampy nie świeciły wyraźnie i jasno. Niech Bóg od tego nas zachowa. I niech te słowa ostrzeżenia, wypowiedziane wiele lat temu, wiele wieków temu przez Pana Jezusa i apostołów, będą żywe w nas. Nie pozwólmy sobie tego ukraść, bo to nie będzie jakieś mgliste, niezrozumiałe, duchowe przeżycie, które jedni zobaczą, a drudzy nie. W świecie dzisiejszych mediów w ciągu kilku minut cały świat się dowie o tym, że coś się wydarzyło, co ci szaleni chrześcijanie nazywali powtórnym przyjściem Mesjasza, Chrystusa, Zbawiciela. I wielki paraliż, zamieszanie będą miały miejsce na tym świecie. Ale mam nadzieję, że to nie będzie dotyczyło już nikogo z nas. Że już będziemy na obłokach razem z Nim. I tego wam życzę, moi drodzy. Amen.